puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj wybierzemy się w okolice Skarszew i Starogardu Gdańskiego. Najpierw odwiedziny na pokazie ogierów.
Wszyscy hodowcy przyjeżdżają z całego regionu, wystawiają swoje konie, one są oceniane i wszyscy ci, którzy mają hodowlę koni, mogą sobie wybrać, zobaczyć, jakiego ogiera by chcieli do swojego stada.
Następnie odwiedziny w Nowym Wiecu u pani, które wygrały gminny konkurs kół gospodyń wiejskich. Porozmawiamy jednak nie tylko o konkursie, ale również o innych dokonaniach, którymi panie mogą się pochwalić.
Zbudowałyśmy kamienną figurę 1,80 m, wynajęłyśmy rzeźbiarza, rzeźbiarzem był pan Piotr Tyborski z kamienia, w tej chwili mamy taką postać. Też no jakby spowodowałyśmy, byłyśmy no jakby takimi inicjatorkami tego, że po raz pierwszy biskup przyjechał, poświęcił tą figurę.
A na koniec przeniesiemy się do Banina, za którym niezwykle ważne wydarzenie.
Ja czekałem 32 lata, pracowałem w poprzedniej szkole, gdzie mieliśmy do dyspozycji tylko korytarze ewentualne. Ewentualnie taką małą piwniczkę. Dzisiaj przechodzimy na wyższy pułap.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, wybieramy się do Bolesławowa. Działa tam zespół szkół rolniczych, w którym w ostatni weekend odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie. Mowa o pokazie ogierów i zarówno o tym pokazie, jak również o samej szkole opowiada jej dyrektor Alfred Porte.
Jesteśmy szkołą rolniczą, która kształci młodzież w kierunkach rolniczych, w kierunkach związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich i mamy kierunek również technik hodowca koni, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik turystyki wiejskiej, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, ale głównie jeśli chodzi o technikum hodowli koni, to rokrocznie organizujemy wspólnie z Pomorskim Związkiem Hodowców Koni pokazy ogierów przed stanówką i dzisiaj właśnie 5 marca na naszej krytej ujeżdżalni koni te ogiery są prezentowane.
Najlepsze ogiery w województwie pomorskim.
Zdecydowanie tak. I wszyscy hodowcy przyjeżdżają z całego regionu, wystawiają swoje konie, one są oceniane i wszyscy ci, którzy mają hodowlę koni, mogą sobie wybrać, zobaczyć, jakiego ogiera by chcieli do swojego stada i będą funkcjonowały w ten sposób.
Czyli aukcja też jest?
Aukcji dzisiaj nie ma, natomiast wszystkie ogiery przed stanówką muszą być pokazywane, muszą być prezentowane i oceniane. I to się odbywa właśnie dzisiaj w naszym zespole szkół, już po raz kolejny z rzędu.
Jesteśmy tutaj w trakcie tego wydarzenia, ale no nie widzą tego nasi słuchacze. Opowiedzmy o tym, jak wygląda to, z czego to się składa.
Jest prowadzący oczywiście, który zna doskonale i każdy koń jest opisany dokładnie i jest dokładnie przedstawiany, jego cały rodowód, a następnie jest prezentowany w różnych elementach, prowadzony przez swojego właściciela i każdy może oczywiście zobaczyć, ocenić i sprawdzić, jaka jego będzie wartość później.
W Pulsie Ziemi od polityki raczej uciekamy, no ale bardzo głośno było ostatnio, prawda, w Polsce o koniach, o no, Arabach, prawda, szczególnie. Czy wy tutaj macie też jakieś, można powiedzieć, finansowe sukcesy w swojej historii? Czy zdarzyło się, że ktoś kupił właśnie po tym, jak zobaczył u was ogiera, za jakieś duże pieniądze?
Oczywiście transakcje odbywają się w ramach hodowców zrzeszonych w Pomorskim Związku Hodowców Koni.
No ale coś tam do was dociera na pewno.
My natomiast, panie redaktorze, jako szkoła mamy 36 koni, które wykorzystujemy i pod siodło, i do powozów, i w ten sposób kształtujemy młodzież, żeby u nas, jak kończy szkołę technik hodowca koni, był doskonale przygotowany do tego zawodu i może kiedyś trafi oczywiście do tych stadnin, o których pan redaktor był łaskaw wspomnieć. Zresztą w Michałowie mieliśmy, nasza młodzież również miała praktyki do tej pory, myślę, że w perspektywie czasu może i dalej to będzie miała.
Nie chce pan się pochwalić jakimiś finansowymi dokonaniami?
My na poziomie naszej szkoły nie robimy pewnych licytacji, my staramy się tak układać nasze konie, żeby one służyły dobrej edukacji.
A propos szkoły, wymienił pan na początku rozmowy kierunki, których uczniowie mogą uczyć się w waszej szkole i wszystkie, nie będę ich powtarzał, świadczą o tym, że idziecie z duchem czasu, prawda? Tam choćby energia odnawialna, tak, to jest jeden z kierunków, którym się zajmujecie. No to jest taki najlepszy dowód na to, że nie jesteście takimi taką zaśniedziałą nieco placówką, prawda?
Podstawowe kierunki to oczywiście chcemy dobrze kształcić w zawodzie technik rolnik, bo jest potrzeba taka. Młodzi ludzie przejmują gospodarstwo po swoich rodzicach. Muszą wprowadzać nowe technologie. My ich uczymy w ten sposób, że oczywiście u nas odbywają, w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają wszystkie praktyki. Mamy dla potrzeb tej edukacji, jak i dla potrzeb edukacji pozostałych kierunków, wszystko, co jest niezbędne. Mamy Centrum Kształcenia Praktycznego z takim areałem ziemi, łącznie z jeziorem. To jest 270 hektarów ziemi i tam kształcimy naszą młodzież. Jesteśmy ponadto ośrodkiem egzaminacyjnym. U nas odbywają się wszystkie egzaminy zewnętrzne, które przeprowadzamy dla naszych uczniów i dla wszystkich uczniów właśnie szkół rolniczych województwa pomorskiego. Staramy się oczywiście tak kształcić młodzież, żeby ona u nas uczyła się, potem wyjeżdżała na praktyki zagraniczne, wracała z powrotem, zdawała egzaminy i wprowadzała nowe technologie w swoich gospodarstwach, w swoich stadach i w swoich miejscach pracy.
A to ja zapytam tak prowokacyjnie, a czemu na praktyki zagraniczne? U nas też już nie brakuje rolników, o których jeszcze kilka lat temu można byłoby powiedzieć, no, prowadzi gospodarstwo jak na zachodzie. To się bardzo mocno już zmienia.
Ja wiem, to się, panie redaktorze, zmienia i staramy się oczywiście, również odbywają praktyki u naszych już dobrych producentów rolnych, zresztą niekiedy naszych absolwentów, ale też chcemy, żeby pojechali i na zachód, raz, że poznają trochę, powiedzmy, inne technologie, a dwa, będą uczyli się języka i tego języka, który bezpośrednio będzie praktyce im później potrzebny. W końcu mamy Schengen, mamy wspólną Europę i oni muszą być też Europejczykami.
Młodzi chcą jeszcze przejmować gospodarstwa po rodzicach?
Jeśli chodzi o zawód technik rolnik, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, to zdecydowanie tak i oni naprawdę chcą pozostać i dobrze chcą prowadzić te gospodarstwa już zgodnie z nowymi technologiami upraw.
Dzisiaj kilkadziesiąt hektarów w rodzinie, które można przejąć po rodzicach, to nie lada gratka, chciałoby się powiedzieć.
No dokładnie, dlatego chcemy...
Fantastyczny taki start w przyszłość.
Chcemy tak i tak ich kształtujemy. W ogóle mamy takie motto naszej szkoły, żeby młodzież patrzyła oczyma szeroko świat, a korzeniami tkwiła tutaj na Kociewiu, swojej małej ojczyźnie. I chcemy, żeby oni zobaczyli wszystko, co jest możliwe i wprowadzali tutaj to wszystko tutaj u nas i pozostali u nas i funkcjonowali u nas. W tych gospodarstwach, jak pan redaktor powiedział, bo oczywiście są już fantastyczne i cieszymy się. Skupiamy wokół szkoły 125 rolników, którzy mają fantastyczne już gospodarstwa, natomiast też chcemy, żeby jeszcze zobaczyli coś, co na zewnątrz funkcjonuje, żeby nie określano, że o, na zachodzie jest tak czy tak, powiedzmy, mówiąc o gospodarstwach niemieckich, francuskich. Natomiast wszyscy wracają z powrotem i to funkcjonują.
I rzeczywiście wprowadzają te innowacje? Może pan przywołać jakiś przykład?
Oczywiście, możemy. Przyjdzie pan redaktor, do nas wsiądziemy w auto i objedziemy te gospodarstwa i zobaczy pan, że absolwenci naszej szkoły naprawdę wprowadzają nowe technologie.
I napędzają region skarszewski.
Nie tylko skarszewski, ale szczególnie region powiatu starogardzkiego i Kociewia.
I oby tak dalej, a zaproszenie pana dyrektora na wycieczkę zapamiętam i myślę, że niebawem z niego skorzystam. A już za chwilę wizyta w Nowym Wiecu.
Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał: więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą,
a zwłaszcza dookoła świata.
Cicho, tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho, a tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Z Bolesławowa wyjeżdżamy do Nowego Wieca. Działa tam koło gospodyń wiejskich, najlepsze koło gospodyń wiejskich w gminie Skarszewy. Skąd wiem, że najlepsze? Ano stąd, że panie wygrały gminny konkurs, który odbył się w minioną sobotę i o działalności koła opowiadają panie Elżbieta Szczepińska i Wiesława Dzwonkowska.
Działamy od 2009 roku. Powstało nasze koło w marcu w 2009 roku. No oczywiście standardowo zajmujemy się kultywowaniem tradycji ludowych. Tutaj na naszym terenie wiadomo, jest to gwara kocieska, taniec kocieski, śpiew i tak dalej. Między innymi też tworzymy taką kapelę, kapela Małowiela z Nowego Wieca. Mamy instrumenty, mamy burczy basa, mamy skrzypki diabelskie. Tu właśnie koleżanka bardzo ładnie gra na tych skrzypcach. Nauczyliśmy się tekstów kocieskich, śpiewamy też kolędy w okresie świątecznym po kociewsku. Także mamy, jak można powiedzieć, duże wzięcie z tymi kolędami, bo tutaj rzadko kto wykonuje takie kolędy.
Może niekoniecznie zaśpiewać, ale przytoczyć jakiś tekst w gwarze kociewskiej, może pani?
Hej, pojedziemy do wsi, chleba niewiele, hej, będziemy tam bawić cztery niedziele.
Co tam dalej szło?
Nie pamiętam.
Ale to nie jest okres na śpiewanie kolęd, więc można powiedzieć, że wybaczamy, ale działalność bardzo szeroko zakrojona. Tak. Nie nudzicie się w Nowym Wiecu?
Nie, absolutnie. No, jesteśmy takim specyficznym kołem, jakby takim nadrzędnym naszym działaniem było szerzenie kultu błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Dlatego, że urodziła się w Nowym Wiecu. W 2008 roku została beatyfikowana. Więc chcąc wypromować swoją miejscowość, uznałyśmy, że to jest najwybitniejsza postać, która się u nas urodziła i w związku z czym nasze działania zmierzały w kierunku jakby po pierwsze szerzenia kultu, a przede wszystkim promowania miejscowości.
Ona była promotorką miłosierdzia, bo ona pracowała jako pielęgniarka i pracowała w Śniatyniu, gdzie, znaczy się, no już też przy końcu, pod koniec życia pracowała w Śniatyniu, gdzie po prostu zajmowała się wszystkimi, czy to byli Żydzi, czy to byli prawosławni.
Że pierwsza ekumenka, kiedyś siostry zakonne, które odwiedzają nas często, powiedziały, że jeszcze w czasie, kiedy nikt nie mówił o ekumenizmie, to właśnie ona była taką prekursorką, dlatego że potrafiła jakby ludzi różnych wyznań pod koniec życia jakby zachęcić do Boga, do wiary katolickiej. Dużo Żydów na przykład za jej sprawą przyjmowało chrzest. Wyróżniła się tym, czy może takim głównym jakby motywem jej świętości jest to, że oddała życie za drugiego człowieka.
Piękną macie patronkę swojej wsi.
Tak, tak. W związku z czym właśnie koło gospodyń jakby przede wszystkim się skupiło na jej kulcie, na promowaniu w ten sposób miejscowości, a robiłyśmy to w taki sposób, że najpierw wydałyśmy książkę Nowy Wiec, miejsce urodzenia Marty Wieckiej. Później byłyśmy inicjatorkami budowy figury w Nowym Wiecu przy jej domu rodzinnym. Wcześniej stała tam figura Jana Nepomucena, którego ona była wielką czcicielką i w otoczeniu tej figury zbudowałyśmy kamienną figurę 1,80 m. Wynajęłyśmy rzeźbiarza, rzeźbiarzem był pan Piotr Tyborski z kamienia. W tej chwili mamy taką postać. Też no, jakby spowodowałyśmy, byłyśmy no, jakby takimi inicjatorkami tego, że po raz pierwszy biskup przyjechał, poświęcił tą figurę. Od tego momentu co roku przyjeżdża do nas biskup. Przychodzą w maju na święto Marty, na kolejne rocznice rocznicy beatyfikacji przychodzą do nas pielgrzymki. Z całej już teraz prawie diecezji przyjeżdżają, przychodzą. Główna pielgrzymka taka idzie ze Skarszew i tu dołączają ludzie ze Starogardu i okolicznych miejscowości. Później z drugiej strony, tak, z drugiej strony ze Starej Kiszewy, tam po drodze też jakby zgarniają te pozostałe parafie. Wysin przychodzi już któryś rok z kolei. Przychodzi do nas 600, 700, 800 osób. Koło gospodyń żywi uczestników, gościmy, tak, przygotowujemy poczęstunki dla tych przybyłych i jest zawsze oprawa oczywiście msza, czy liturgia i potem jest jeszcze program artystyczny, taki kościelno-świecki, o tak, nie?
To pielgrzymkowe zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że udało wam się, między innymi wam pewnie, rozpropagować błogosławioną Martę Wiecką wśród osób spoza Nowego Wieca. A jak to wygląda wśród mieszkańców, ta świadomość dotycząca patronów waszej miejscowości?
No tak, wszyscy są dumni z tego, że właśnie...
Ale czy wiedzą? No bo to często jest tak, że wiadomo, że jest jakiś patron, ale tak naprawdę niewiele o nim wiem, niewiele się interesuje, a już żeby wprowadzać w życie, powiedzmy, pewne idee, które towarzyszyły temu patronowi za jego życia, to już nie ma o czym mówić. Jak to wygląda z tym wśród mieszkańców?
U nas przepięknie, bo ponieważ szkoła podstawowa w sąsiednim Szczodrowie jest imienia błogosławionej Marty Wieckiej, tam dzieci znają historię patronki od urodzenia do śmierci. Potem jeszcze są uroczystości z okazji chrztu jej rocznicowe co roku w Szczodrowie, w kościele, więc jakby te dwie wsie, tam gdzie ona była chrzczona i gdzie była, się urodziła, taką jednością są, no i każdy mieszkaniec praktycznie wie, kto to, pewnie dzięki dzieciom właśnie,
które się uczą w szkole.
W szkole znają rodzice pośrednio jej historię, także świadomość jest bardzo duża.
I w ten sposób koło się zamyka. Przypomnę, że o kole gospodyń wiejskich z Nowego Wieca opowiadały panie Elżbieta Szczepińska i Wiesława Dzwonkowska.
Próbuj złapać promień światła, kiedy łowi cię. Spróbuj wstrzymać czasu bieg, kiedy niesie nowy dzień. Spróbuj schwycić ptaka w locie, gdy do naszą miłość, niech płomienie się dni. Na dzień dobry całuj mnie, białe noce o mnie śni.
Czeka na nas świat, pełen cnót i bar.
Jeśli dobrze poznasz go, to uwierzysz, że jest.
Czeka na nas świat, pełen kłamstw.
choć promień światła, kiedy łowi cień. Spróbuj wstrzymać czasu bieg, kiedy niesie nowy dzień.
Teraz wybieramy się do Banina, które w ostatnich latach wielokrotnie gościło na antenie Radia Gdańsk, także w Pulsie Ziemi. Przez wiele lat powodem była zbyt mała szkoła. W budynku przeznaczonym dla około 200 osób uczyło się około 500 uczniów. Półtora roku temu, po latach oczekiwania, oddano do użytku nową i piękną szkołę przeznaczoną dla nawet 900 uczniów, a w ostatnią środę położono przysłowiową wisienkę na torcie. Do użytku oddano wyjątkową salę. Wyjątkową i ze względu na długą historię, i ze względu na swoje parametry, mówi burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski.
Halę sportową w Baninie charakteryzuje to, że ona ma dość długą historię. Najpierw lokalizacja przy starej szkole podstawowej, właściwie ta eksplozja demograficzna i rozwój Banina pokazało, że tamto miejsce było już po prostu nieprzyszłościowe. Później projekt, który został odłożony ad acta, i nowy, ale jest, w końcu jest i to się liczy. Jest hala pełnowymiarowa z widownią na 300 osób. W trakcie budowy hali podjęliśmy decyzję o tym, aby w zgodzie z wymogami Polskiego Związku Siatkówki i Koszykówki podnieść ją do takiej wysokości, aby w razie takiej możliwości można tutaj było rozgrywać zawody ligowe. Troszeczkę zmieniono w trakcie budowy konstrukcję sufitu, tak aby warstwa wygłuszająca przykrywała wszystkie urządzenia, a więc mamy efekt taki, że jest piękna hala, hala, która będzie pozwalała na rozgrywanie imprez na ogólnopolskim poziomie, wpisująca się w wymagania związków siatkówki, koszykówki. I liczymy na to, że tak jak hala w Żukowie, ta będzie żyła do późnych godzin wieczornych.
Panie burmistrzu, myślę sobie, że dzisiaj jest taki bardzo ważny dzień dla Banina, ponieważ o szkole w Baninie słyszało nie tylko Pomorze, ale wręcz cała Polska. Te liczby mówiące o tym, że kilkuset uczniów uczy się w szkole przystosowanej dla stu kilkudziesięciu osób, bardzo łatwo przebijały się do mediów. A dzisiaj stawiacie taką kropkę nad i. Najpierw wybudowaliście szkołę, teraz dobudowaliście do niej piękną salę. Można powiedzieć, że to jest bardzo ważny dzień w historii Banina, najważniejszy w ostatnich latach?
Myślę, że tak, że to jest coś, co pokazuje, że w tej społeczności tak bardzo różnorodnej, bo mnóstwo mieszkańców tutaj jest nowych, to będzie element, który będzie ich skupiać. Już mogą być dumni z tego, że mają szkołę, teraz mają potężną halę na miarę miast, a przypomnę, że osiągnięcia sportowe tej szkoły są też na bardzo wysokim poziomie i to będzie tylko jakby kolejny dowód na to, że są równoprawnymi mieszkańcami, a my jako gmina chcemy właśnie poprzez to, że jest tutaj takie miejsce, dać to poczucie budowania wspólnoty. Wiadomo, że to jest proces.
Sala jest ogromna i super, tylko zawsze na każdej lekcji WF-u musimy biegać dookoła sali.
To jest najgorsze w tej sali?
Tak, to jest właśnie najgorsze.
No ale chyba przyjemniej biegać po sali niż po dworze.
Tak. I jest na pewno lepsza niż te korytarze, na których do tej pory biegaliśmy i w ogóle.
A dotychczas na korytarzach, tak?
Tak.
Jak wyglądały te lekcje WF-u?
No na pewno były mniej jakby tak... Bo tutaj jakby więcej robimy, a tam była mniejsza przestrzeń i po prostu nie mieliśmy za bardzo jak się ustawić i było więcej grup i po prostu musieliśmy się rozdzielać.
A co robicie teraz, a czego nie mogłyście robić na korytarzu?
Na przykład tutaj też możemy grać w koszykówkę, a tam na korytarzach nie było żadnych koszy ani bramek nawet.
Na korytarzu to co najwyżej unihokej.
Tak, właśnie braliśmy kije i musieliśmy różne przeszkody z unihokeju robić.
Burmistrz dumny, dzieci zadowolone, a nauczyciele WF-u?
Jeszcze bardziej. Czekaliśmy na tą halę, ja czekałem 32 lata. Krzysztof Kosznik, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Baninie. Pracowałem w poprzedniej szkole, gdzie mieliśmy do dyspozycji tylko korytarze, ewentualnie taką małą piwniczkę. Dzisiaj przechodzimy na wyższy pułap. Na
XXI wiek.
Takim powiedzmy, że XXI wiek. Wiadomo, że to jest coś, co zmieni całkowicie pracę sportową w Szkole Podstawowej w Baninie.
Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o sporty, bo wszedłem i pierwsze, co mnie uderzyło, to taka przestrzeń. Ta sala hala jest i wysoka, i długa, i szeroka.
Ona ma 9 metrów wysokości, szerokości w pełnowymiarowe, czyli 40 na 20, a wszystko jest przystosowane do wszystkich dyscyplin, które na tej hali dałoby się uprawiać. Mamy 3 boiska do siatkówki, mamy 1 pełnowymiarowe boisko do koszykówki, mamy 2 treningowe. Oprócz tego mamy również, czego inne hale, na przykład w gminie i w powiecie chyba nie mają, takie bramki 5 na 2, czyli można grać również w nogę taką podwórkową, gdzie częściej się spotyka takie bramki.
Macie też, co najważniejsze, dzieci chcące uprawiać sport, no bo widzę tutaj tancerzy, tancerki. Tam była taka dziewczynka, która robiła salta.
Natalka.
Macie szczypiornistów młodych.
Tak, 21 gramy w półfinale wojewódzkim z dziewczynami. Mam nadzieję, że awansujemy do szóstki najlepszych. Zdobyliśmy brązowy medal w tym roku w sztafetowych biegach przełajowych. Zresztą te dyscypliny jak lekka atletyka, piłka ręczna i sztafetowe biegi przełajowe to nasza silna strona.
A więc było dla kogo budować salę w Baninie, oby jak najlepiej służyła dzieciom i młodzieży przez wiele lat. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Na zewnątrz mgła, tylko ziom i a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Cóż więcej mógłbym chcieć.